Tak witam was przy studiu księgi Ezechiela. Księgi, gdzie prorok Ezechiel miał takie trudne zadanie. Miał przygotować tych, którzy byli na wygnaniu w tym Imperium Babilońskim. Przygotować na to, że świątynia, że Jeruzalem będzie zdobyte i zburzone. A to zadanie spoczywało właśnie w tym, aby ci ludzie nie byli zaskoczeni tym, a przede wszystkim, aby ci ludzie se uświadomili, że to nie jest z powodu tego, że Bóg jest taki kruty, że Bóg jest taki twardy, a zły, mściwy, ale że to jest z powodu tego, że ten upadek, ten bałwochwalczy upadek w narodzie izraelskim był bardzo, bardzo wielki. Wiem, że niektórzy ludzie nie lubią czytać Stary Testament właśnie z tego powodu, że mówią, tam jest dużo krwi, tam są same wojny, a tam jest dużo tego złego, a wszystko to jest jakby za wolą Boga. Że Bóg w Nowym Testamencie jest o wiele miłosierniejszy, o wiele więcej miłuje, ale w tym Starym Zakonie był bardzo surowy. Nie jest tak. Właśnie prorok Ezechiel, ta księga prorocza Ezechiela jest jednym z wielu, wielu powodów albo takich dokazów, kiedy jeżeli przychodził sąd na naród izraelski, jeżeli musieli umierać ludzie, to Bóg był zawsze tym zaniepokojony, a Bóg zawsze już do przodu warował, napominał, prosił przez swoich ludzi, żeby nie musiało dojść do tego najgorszego. Ale tak samo i w tym czasie, kiedy część tego narodu izraelskiego była odprowadzona do Babilonii, a pewna część tam została, dlatego że to odgrywało się po etapach, to właściwie zdobyci całego Izraela, całego Jeruzalem, tego owarowanego miasta. A Bóg stale jeszcze dawał łaskę do tego, aby mógł zmienić plan. Podobnie jak na przykład w Niniwie, kiedy też miało być całe to miasto zburzone, duże miasto, a dlatego, że pokutowali, dlatego, że król, wszyscy ludzie, nawet dzieci, nawet zwierzęta szły do postu, do pokuty. Bóg zmienił plan, zmienił zamiar. Tutaj było inaczej. Czytaliśmy zeszłym razem to powołanie Ezechiela, kiedy nie tylko on miał cytować te wyroki sądu, ale Bóg go prowadził właśnie taką drogą, że miał nieść jakby razem z tym narodem izraelskim te dusletki, a on jako pierwszy tym sposobem, jak miał podawać ten sąd, tak sam Bóg powiedział, będziesz miał czas, kiedy będziesz milczał, będziesz miał czas, kiedy będziesz związany, nie będziesz mógł wychodzić z domu. Będziesz podporządkowany i Ezechiel był bardzo pokornym w tym względzie. I w 4 rozdziale czytamy, że Ezechiel, przygotowywując właśnie tych ludzi do tego, aby sobie uświadomili, co dopiero czeka to główne miasto Jeruzalem, tak na tych ceglannych murach, dlatego że Babilonia budowała z ceglannych, glinianych cegieł domy, tak na tych ceglannych murach narysował Jerozolimę jako oblężone miasto. Potem Bóg mu powiedział, żeby leżał na jednym boku przez 390 dni. A kiedy skończy tych 390 dni, to jeszcze 40 dni na prawym boku, aby pokazać, że właśnie każdy ten jeden dzień albo jedna noc znaczy jeden rok w niewoli. Dla Izraela tych 390 dni w asyryjskiej niewoli, a dla Judy, pokolenia Judy 40 lat, 40 dni tej niewoli niewoli w Babilonii. W tym czasie, kiedy miał leżeć takim sposobem na boku, prawdopodobnie tak, że go wszyscy inni ludzie widzieli, jak właśnie leży stale na tym jednym boku, a później na tym drugim, tak mógł jeść tylko chleb, pić wodę po małych cząstkach, na znak tego, że dopiero naród izraelski czeka wielki głód, że czeka czas, kiedy będą jedli ten nieczysty, pogański chleb. A też Bóg chciał, aby sobie ogolił głowę, brodę. To jest w 5 rozdziale tej księgi Ezechiela, kiedy miał te włosy podzielić na 3 części, jedną część spalić, drugą część rozrzucić na wietrze, a trzecią część posiekać mieczem, aby pokazać, że właśnie to czeka naród izraelski. Jedna część zginie, jedna część będzie rozproszona, jedna część będzie przeżywać wielkie, wielkie bitwy, wielkie walki. I dzisiaj chcielibyśmy popatrzeć się na to sedno tego, kiedy Pan Bóg odkrywa przed tym narodem izraelskim, co dzieje się w świątyni. Myślę, że nasze poznanie albo nasze informacje o świątyni, która była wybudowana w Izraelu, są raczej te pozytywne, są raczej te duchowe, te piękne, które tam były, ale czytając księgę Ezechiela, odkryjemy coś, co jeżeli nie czytaliście tej księgi, co was może zaskoczyć. Będę czytał cały ten rozdział z tym, że by nie stracić tej myśli, to znowu niektóre wiersze opuściłem, aby utrzymać tą główną myśl tego, co Bóg mówi Ezechielowi. Ezechiel 8 od 1 wiersza. Gdy w 6 roku, w 6 miesiącu, 5 dnia tego miesiąca siedziałem w swoim domu, a starsi judzcy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka wszechmocnego Pana. A Duch uniósł mnie w górę między ziemię a niebo i zaprowadził mnie w widzeniach Bożych do Jeruzalemu, do wejścia bramy wewnętrznej zwróconej ku północy, gdzie znajdował się znienawidzony posąg pobudzający do nienawiści. A oto była tam chwała Boga Izraelskiego, podobna do tej w widzeniu, które miałem na równinie. 6 wiersz. I rzekł do mnie, czy widzisz, co oni robią, te wielkie obrzydliwości, aby mnie oddalić od mojej świątyni? Ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. I rzekł do mnie, wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. 10 wiersz. A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszelkie bałwany domu izraelskiego. A 70 mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidzialnego unosiła się w górę. I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana i oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza. 16 wiersz. I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana, a oto u wejścia do przybytku Pana było około 25 mężów, ci tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. Wtedy rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy widziałeś to? Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? Dlatego i ja postąpię z nimi w gniewie, ani nie drgnie moje oko i nie zlituję się, a gdy będą głośno wołać do moich uszu, nie wysłucham ich. Tak, po 6 latach mieszkania w Babilonie, tam nad tym potokiem, Bóg zabiera Elizeusza do świątyni. Czy to było fizyczne, czy to było w tym duchowym obrazie. W każdym wypadku tam jest napisane, że ta ręka Pana wzięła go za włosy i przeniosła go, żeby widział, co dzieje się w świątyni. A niestety nie były tam te same pozytywne rzeczy. Nie możemy powiedzieć nawet, żeby tam była taka ta apatia, że tylko czynili te obrządki, te ofiary, te modlitwy tak tradycyjnie, bez zapału, bez serca. Było o wiele gorzej. Było o wiele gorzej. Podobnie jak i dzisiaj czasami słyszymy, jak ludzie mówią, no ale w Kościele takie rzeczy by nie miały być. Kościół to przecież dom Boży, tam by mieli ci ludzie umieć się zachowywać, żyć takim wzorowym sposobem. Apostoł Paweł był bardzo oburzony, że w korynckim zborze tolerowali grzechy, które nawet poganie potępiali. Co tam się działo? Spróbuję powtórzyć to, co pierwsze widział, że oni wybudowali w tej świątyni posąg pogańskiej bogini. Prawdopodobnie była to bogini Aszery, którą wybudował kiedyś Manases, postawił ją do świątyni. Żeby ludzie, którzy przychodzą do świątyni, nie tylko uczciwali Boga, ale uczciwali też i Boga pogańskiego, bogini pogańską. Jozjasz później zburzył ten posąg i rozbił na kawałki, wrzucił do wody, żeby już nigdy go nie było. Ale niestety po śmierci Jozjasza, kiedy panowali znowu inni królowie, którzy czynili złe rzeczy w Bożych oczach, znowu tam wybudowali ten posąg, który tam był właśnie do tego czasu, krótko przed zburzeniem świątyni. Była też tam jakaś galeria tych pogańskich obrazów. Były tam obrazy wszelkich płazów, bydła, ohydy i bałwany domu izraelskiego. To znaczy namalowane różne te bogi, różne te posągi bogów pogańskich świątyni pańskiej. I tam składali wonne ofiary tym obrazom, myśląc, że jeżeli tam nie ma okien w tym pomieszczeniu, że Bóg tam nie widzi. I 70 mężów tam było, żeby składać właśnie te ofiary. Kobiety znowu na innym miejscu tej świątyni opłakiwały Tammuza, to był babiloński bóg płodności. Był to mąż tej złej bogini Isztarty, bogini miłości. Niemoralne rzeczy. I tamte kobiety może modliły się, żeby miały dzieci i zamiast do Boga to modliły się, opłakiwały tam przed posągiem Tammuza. A potem jeszcze Elizeusz widział, jak mężczyźni odwróceni tyłem do ołtarza uczciwają słońce. Uczciwają to, co robili poganie. Może z tego ludzkiego punktu widzenia dzisiaj mówimy sobie, to niemożliwe, żeby aż tak spogańszczyli tą świątynię, żeby aż tak tam było tego nierządu pogańskiego tak dużo. Bóg by na pewno nie zburzył tej świątyni, gdyby właśnie nie widział to, co działo się tam. I on to pokazał temu Elizeuszowi, żeby on powiedział tą prawdę, powiedział między ludem izraelskim, żeby nie byli oburzeni na Boga, ale żeby sobie uświadomili, że sami zawinili to, że nie utrzymali tej świątyni. To, co w czwartym wierszu jest napisane, a co powtarza się jeszcze więcej razy, to jest to, że Elizeusz mówi, że kiedy on tam przyszedł, to jeszcze tam była chwała Boga Izraelskiego. Nad tymi cherubami była ta chwała Boża, ta obecność Boża, ale co prawda już w tym 8 wierszu czytamy, że ona zaczęła się ta chwała Boża podnosić, jakoby miała zamiar odejść. I kiedy popatrzymy do 9 rozdziału, to Elizeusz widzi, jakim sposobem będzie przechodził ten sąd, w jaki sposób będzie się to działo, to, że będą ludzie umierać, że po wielu miesiącach będzie zdobyta to miasto Jeruzalem i wyrabowana świątynia, a później zburzona. Od 1 wiersza w 9 rozdziale czytamy: potem donośnie, także ja słyszałem, wołał on: zbliżcie się straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło 6 mężów, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród z nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. A chwała Boga Izraelskiego uniosła się znad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: przejdź przez pośrodek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreś ten znak taf na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Elizeusz widzi właśnie tych 6 aniołów, czy przedstawicieli tego sądu, którzy mają miecze w swoich rękach i będą wykonywać tą straszną rzeź, która tam się odgrywała. Ale nie byli sami. Ta 6, liczba człowieka, jest dopełniona tą 7 tej pełności Bożej łaski. I możemy powiedzieć, że ten mężczyzna, który był ubrany w tym lnianym szacie, że jest to obraz Pana Jezusa, który szedł, zanim jeszcze tych 6 mogło wykonać ten sąd, szedł przez miasto i pieczętował ludzi. Dawał znak na czoła ludzi, którzy biadali nad tym nieszczęściem, nad tą obrzydliwością, którzy nie zgadzali się z tym, którzy nie stali się częścią, nie podporządkowali się pod po prostu ten prąd tej większości, ale powiedzieli sobie: to nie jest właściwe. Nie mieli prawa, nie mieli możliwości to zmienić, ale powiedzieli: my z tym nie chcemy mieć nic wspólnego. Bóg nie zapomniał na tych ludzi. Bóg właśnie oznaczył tych ludzi, ochronił ich w czasie tego sądu, że nikt nie mógł na nich sięgnąć, nie mogli stracić życie. Ochronił ich. A w tym odcinku, w tym 9 rozdziale czytamy, że ta chwała Pańska z ponad tych cherubów przeniosła się aż do progu domu Bożego. Aż do progu świątyni zaczęła ustępować. To najwięcej przerażało Elizeusza, że to miejsce, które było chronione tą chwałą Bożą, zaczęło się przesuwać. Uświadomiłem sobie, jak mamy dziękować, jak mamy być wdzięczni za to, że Duch Święty jest tutaj na tej ziemi. Że Duch Święty jest ten obrońcą, ochrońcą, który nie pozwoli, aby Kościół był zniszczony. Ile to razy już próbował szatan przez wielu tych antychrystów, przez wielu, którzy już się pojawili tu na tym świecie, zniszczyć Kościół od samego początku, przez wszystkie stulecia. Ale Duch Święty jest ten, który nie pozwoli, który ochrania. I nasz region tu był ochroniony przez różne czasy, niebezpieczne czasy, kiedy Bóg nie pozwolił, aby był zniszczony tu ten region. On widział tych ludzi, którzy byli wierni Bogu, którzy Go naśladowali. Ochronił nas. Wielka Boża łaska. Bóg w taki sposób zapieczętował tą resztkę Izraela. I ta historia może się powtarzać, że na naród izraelski mogą przyjść jeszcze wielkie prześladowania, mogą przyjść jeszcze wielkie bitwy, ale to, co wiemy, to, co Boże Słowo nam gwarantuje, że tą resztkę Izraela, tą część, która będzie wierna, która rozpozna Mesjasza, że On właśnie tą resztkę uchroni. I jeszcze bym chciał posunąć się dalej do 11 rozdziału, dlatego że tam kończy cały ten obraz tych odwiedzin Ezechiela w świątyni. 23 po 25 wiersz. Ezechiel 11 od 23 wiersza. I odeszła chwała Pańska z granic miasta i zatrzymała się na górze, która leży na wschód od miasta. A duch uniósł mnie i zaprowadził z powrotem w Bożym zachwyceniu do zesłańców z ziemi chaldejskiej i tak skończyło się widzenie, które miałem. Następnie opowiedziałem zesłańcom wszystkie te sprawy Pana, które mi On pozwolił widzieć. Odeszła chwała Pańska z granic miasta i zatrzymała się na górze. A Ezechiel odchodzi z powrotem do Babilonu pomiędzy swoich, aby opowiedzieć o tym smutnym obrazie świątyni pańskiej, o tym powodzie, dlaczego Bóg pozwoli, aby świątynia była zburzona. Ta chwała pańska odeszła w stronę Góry Oliwnej. I niektórzy żydowscy rabini mówią, że ona, ta chwała pańska, była nad tą Górą Oliwną 3,5 roku. Tyle, co Jezus weżejnie służył na ziemi, a w obu tych wypadkach i w czasie, kiedy ta chwała pańska co prawda opuściła tą świątynię, ale jeszcze była w pobliżu, jakoby czekała na to, że naród izraelski, że obywatele Jeruzalem będą pokutować, będą prosić o Boże zmiłowanie. Podobnie jak Jezus, będąc tutaj na ziemi, opowiadając o Ojcu w niebie, właśnie czekał, że naród izraelski rozpozna w nim Mesjasza. W ani jednym wypadku nie był rozpoznany. I ta chwała pańska wzięła Jezusa, który odszedł do nieba. I kiedy patrzyłem do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, dlatego że tam Pan Jezus opisuje o tym, kiedy przyjdzie z powrotem tu na tę ziemię, to w 30 wierszu Jezus powiedział: i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Z wielką mocą i chwałą. Wróci się ta chwała razem z Jezusem. Robiąc takie podsumowanie z tego zdarzenia, które nas, możemy powiedzieć, nawet nie dotyczy, które było przed wielu, wielu laty, które jest historią narodu izraelskiego, to możemy jednak widzieć w tym, jaki jest Boży charakter. Możemy widzieć, że za czasów, kiedy Bóg posłał sąd na tych ludzi, którzy żyli w czasie Noego, że ten upadek moralny był tak wielki, ten upadek duchowy był tak olbrzymi, że Bóg nie miał innego wyjścia, jak tylko zgładzić ludzkość, która była degerowana z tymi duchowymi istotami, z którymi się łączyli. Ale Noe znalazł łaskę w oczach. Była ta resztka, którą Bóg widział jako człowieka, który szukał Boga w swoim życiu, który nie dostosował się do tego, jak żyli jego sąsiedzi, jego współobywatele. Był to człowiek, który słuchał Boga i Bóg znalazł dla niego wyjście. Inni byli zniszczeni, zginęli, ale Noe razem ze swoją rodziną był poratowany. Bóg z pewnych powodów musiał posłać sąd na Sodomę, ale w tej Sodomie był Lot. A Abraham wiedział o tym, że przychodzi ten sąd na Sodomę i modli się i walczy o ludzi, którzy tam w tej Sodomie żyją. I prosi Boga, jeżeli tam będzie 10 sprawiedliwych, nie może istnieć to miasto. Nie było 10 sprawiedliwych, ale był tam Lot, bratanek Abrahama, którego aniołowie wyprowadzili razem z jego córkami. Przeżyli. Przez wiele lat te pogańskie narody, które żyły w ziemi chananejskiej, swoim zachowaniem, postępowaniem przywoływali Boży sąd, który przyszedł i na miasto Jerycho. Ale była tam Rahab. Była tam ta kobieta, która zrozumiała, że ma wywiesić ten czerwony sznur, aby była poratowana. W tym sądzie, w którym zginęli dorośli, dzieci, zwierzęta, Rahab ze swoją rodziną, z tymi wszystkimi, którzy byli w tym czasie w jej domu, byli poratowani. A coś z przyszłości, kiedy otworzymy 7 rozdział objawienia świętego Jana, to tam są aniołowie, wielkie postacie z 4 końców świata przychodzą, aby czynić też to spustoszenie. Ale zanim dojdzie do tej jednej jakiejś strasznej bitwy, to Jan widzi, jak są pieczętowani 144 tysięcy, 12 pokoleń z izraelskiego narodu jest pieczętowanych, aby się ostali, aby byli ochronieni. Bracia i siostry, to są przykłady ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, z przeszłości i przyszłości, których możemy widzieć, że Bóg ochroni, Bóg stanie za tymi, którzy się Go boją, którzy są Mu oddani, którzy nie dostosowują się do biegu tego świata, ale szukają Bożą wolę, tak jak słyszeliśmy to na początku. Być pod tą osłoną Boga, pod tą osłoną w tej Jego społeczności, tej bliskości Ducha Świętego. Jest gwarancja tego, że choć żyjemy w jakim czasie, czy żyjemy w jakimś miejscu na tym świecie, możemy mieć tą pewność w swoim sercu, że Bóg na ciebie, na mnie nie zapomni. On wie o każdym i da sposób wyjścia, da sposób, abyśmy czuli się bezpiecznie, abyśmy nie musieli się obawiać. Szkoda, że ten naród izraelski, że ten naród, który dostał tyle błogosławieństwa, dostał tyle łaski od Boga, tak wielokrotnie chciał się dostosować do tego pogańskiego świata. Myślę, że nie tylko wtedy, nie tylko naród żydowski, ale i Kościół, patrząc na historię, ile to razy pragnął być bogaty, pragnął być pozłocony, pragnął być na zewnątrz taki okazały, ale wewnątrz był spróchniały, zgnity, był pełny grzechu, nierządu. I musiało dochodzić do wielkich tragedii, aby znowu Bóg z któregoś tam miejsca powoływał, odnawiał Kościół, żeby on był nie z wyglądu, ale z charakteru, prawdziwy i żywy. I o to się rozchodzi, o to by się miało rozchodzić każdemu jednemu z nas. Abyśmy właśnie nie myśleli sobie, że Bóg nas nie widzi. Odwrotnie, Bóg nas widzi, widzi do naszego serca. Widzi motywy, widzi myśli, które tam się pojawiają. Dzięki Bogu za Jego świętą krew. Dzięki za to, że możemy czynić pokutę. Możemy wyznawać i nie być odrzuceni, ale być przyjęci jako usprawiedliwieni Jego dzieci. Tak tyle z tej świątyni, tyle z tego, co może już dawno nie słyszeliśmy, zapomnieliśmy, że świątynia narodu izraelskiego była zburzona, dlatego że było tam bardzo wiele pogańskiego. bardzo wiele tego świeckiego, co obrażało Boga. To była przecież jego świątynia. Amen.